Dzień dobry Państwu, Łukasz Jankowski. Zapraszam na poranek wnet w piątek, 19 maja. Mamy godzinę 7.14. Słyszymy się na falach FM, na www.wnet.fm w internecie i także w internecie widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet, więc i słuchaczom, i widzom mówię dzień dobry. Bardzo dzisiaj dzień dobrych uczynków, przynajmniej tak mówi kartka z kalendarza. Nie wiem, jak Państwo taki dzień będziecie obchodzić. Ja coś wymyślę. Może pierwszym dobrym uczynkiem będzie przedstawienie, cóż dzisiaj będziemy mówić. Na początek oczywiście będziemy na Ukrainie i codzienny raport z linii frontu. Do polskich mediów dochodzą dość optymistyczne informacje z Bachmutu o działaniach wojsk ukraińskich, ale już się na tym nieraz złapałem, że w Polsce mówi się coś pozytywnie, a Dmytro Antoniu, który jest na miejscu, jest w Kijowie, ma często inne informacje i często lepsze i bardziej wiarygodne niż to, co się pojawia w polskich mediach. Zaraz potem zajmiemy się też naszym wschodnim sąsiadem, ale który przyprawia raczej kłopotów, Białoruś. Porozmawiamy o tym, jak wygląda sytuacja polityczna na Białorusi, w co właściwie, jakie ma możliwości, w co gra Aleksander Łukaszenka. Potem o godzinie 7.45 zajmiemy się polską polityką. Gościem poranka wnet będzie Jakub Szczepański, dziennikarz Interi. Trochę ocenimy także wiarygodność i możliwości realizacji wyborczych obietnic Prawa i Sprawiedliwości, którymi bardziej szczegółowo, w sensie tymi obietnicami, zajmiemy się po godzinie 8. Gościem poranka wnet będzie Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, poseł tej partii. No i zobaczymy, co właściwie planuje, jak planuje Prawo i Sprawiedliwość wprowadzać swoje pomysły programowe i czy recepcja, czy ta odpowiedź społeczeństwa i innych polityków na propozycję, przede wszystkim tą propozycję waloryzacji świadczenia 500+, była taka, jakiej się partia rządząca spodziewała, a na koniec rozmowa trochę o polskiej energetyce, ale też o tym, co do nas przychodzi z Unii Europejskiej, a mianowicie o pakiecie Fit for 55. Czy w ogóle ten pakiet się utrzyma, a jeśli się utrzyma i wejdzie w życie, to co to oznacza dla każdego z nas, bo każdy z nas będzie tym pakietem niemalże bezpośrednio dotknięty. Naszym gościem będzie Piotr Naimski po godzinie 8.35. Wczoraj Radio Wnet było we Wrocławiu na forum G2. No i tam taka wizja świata, który nie jest dla Polski przychylny, zmian, które nie do końca nam dopingują. Ważna rozmowa do odsłuchania na portalu Radia Wnet z doktorem Józefem Orłem, publicystą, pisarzem, ale też kiedyś politykiem, bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego, który wskazuje, że współpraca polsko-ukraińska wcale nie musi tak łatwo przebiegać i że w tej chwili już to Berlin zaczyna powoli dominować w tych relacjach i to Berlin może spijać korzyści z nowej sytuacji geopolitycznej na terenie centralnej i wschodniej Europy. No i nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie, ale fakt, który trzeba odnotować, to co wielu przewidywało, być może właśnie się dzieje. To refleksje po forum we Wrocławiu, takie pierwsze i najważniejsze, ale też oczywiście polityka się działa. Wczoraj wystąpienie miał Donald Tusk i muszę powiedzieć, poznałem nowe słowo, czuję się już całkowicie dziadersem. Donald Tusk użył słowa bambik, powiedział, że Mateusz Morawiecki jest bambikiem i muszę Państwu przyznać, że musiałem poszperać w internecie i popytać znacznie młodszych kolegów, żeby się dowiedzieć, co to właściwie jest bambik i okazało się, że bambik to słowo używane już nawet nie przez osób, które są na studiach, czy mają około 20, to raczej słowo z wokabularza licealistów, a może jeszcze osób młodszych, więc nie wiem, czy Donald Tusk odpowiednio trafia swoim przekazem, bo jeszcze póki co osoby 12-13-letnie, które siedzą na TikToku, nie mogą głosować i czasami mam wrażenie, że to dobrze, że tak jest. Godzina 7.18. Już 19, 7.19, czas, żeby zagrał zespół Blondie. zapomniałem powiedzieć właściwie, co to jest ten Bambik. Różne są te teorie. Udało nam się ustalić, że to niedoświadczony gracz Fortnite'a. Cokolwiek jest Fortnite i cokolwiek jest Bambik, Donald Tusk potrafi zaskoczyć. Godzina 8:07. Nie wiem, co mi dzisiaj tak przyspieszam o godzinę. Zegarek już tego robić, mam nadzieję, nie będę. Czas na raport z Kijowa, czas na wojnę w Ukrainie.
Wojna w Ukrainie.
I Dmytro Antoniuk.
Cześć, Łukaszu, też nie, w ogóle nie kojarzę, co znacie Bambik i Fortnite, absolutnie, ale witam ciebie serdecznie i państwa też.
W czasie kampanii wyborczej człowiek się wielu rzeczy może nauczyć o sobie i o politykach w szczególności. Linia frontu, mówiłem przed piosenką, że w polskich mediach są optymistyczne informacje, kontrofensywa przyspiesza, pozytywne wieści z Bachmutu. Jak ty to widzisz z Kijowa?
Widzę, że tak. Wczoraj była oficjalna informacja od przedstawicieli Ministerstwa Obrony Ukrainy o tym, że obrońcy Bachmutu kontratakują bezpośrednio w samym mieście i to wsieliło trochę optymizmu, ponieważ za ostatnie kilka dni widać było, że wróg bardzo aktywnie atakował w Bachmucie, w tych jego zachodnich dzielnicach, które jeszcze są pod naszą kontrolą, ale ja tak naprawdę nie widzę, żeby w samym Bachmucie były jakieś potężne zmiany ku naszej korzyści. Widać, że pod kontrolą wroga już prawie połowa tej zachodniej dzielnicy, która w Bachmucie, która znajduje się na zachodniej stronie od tej alei, która dzieli miasto. Natomiast jeżeli w Bachmucie, ja nie jestem aż takim optymistycznym, to pod Bachmutem akurat my mamy jednak sukcesy i szczególnie na południowym zachodzie od Bachmutu, na południe od wsi Iwaniwskie. Tam odrzuciliśmy też wroga jeszcze na kolejnych kilkaset metrów i to jest bardzo dobra wiadomość. W ogóle Jewgenij Prigożyn, właściciel Wagnera, powiedział, że kleści, które znajduje się akurat na południe od linii walk, to ona już jest stracona dla Wagnerowców, chociaż tego powiedzieć nie można w tej chwili, jeszcze wróg tam przebywa. Ale oprócz tego jeszcze mamy chociaż nie taki duży sukces, ale bardzo ważny psychologicznie moim zdaniem. Odbiliśmy ponad 500 metrów na północ od Soledara. Na północ od Soledara, to znaczy między Soledarem a miastem Siwersk, i to jest fajna też wiadomość, że nie tylko wokół Bachmutu mamy jakiekolwiek sukcesy, a i na północ od Soledara. Jeszcze ważna też pamiętać o tym, że jest informacja, że Wołodymyr Zełenski leci na spotkanie G7 w Japonii.
Leci do Azji. To właśnie chciałem ten drugi temat otworzyć. Po linii frontu tą dużą politykę, ale zanim G7, to jeszcze zapytam, jak w Kijowie jest odbierana ta trasa po Europie Zachodniej? Londyn, Paryż, Berlin, Rzym. Mówi się, że to, co powiedziałem trochę we wstępie do audycji, że i udało się Ukrainie zawrzeć jakieś porozumienia z Europą Zachodnią, szczególnie z Niemcami. Co o tym pisze informacja, prasa kijowska, jakie są informacje na Ukrainie?
No tak, ta trasa prezydenta Ukrainy była naprawdę udaną i my jesteśmy wdzięczni, no i prezydentowi Ukrainy i naszym partnerom przede wszystkim, a też w tym Niemcom, które w czasie pobytu Zelenskiego w Berlinie i w ogóle w Niemczech powiedzieli o tym, o kolejnej pomocy wojskowej dla Ukrainy, która jest największa z czasów rozpoczęcia tej inwazji rosyjskiej. Także myślę, że być może Niemcy po prostu czekali na wizytę Zelenskiego, a wizytę akurat do Niemiec bardzo ważna jest, ponieważ Niemcy są wpływowym krajem w Unii Europejskiej i pomagają bardzo, bardzo Ukrainie i finansowo, i bronią. Także wizyta jest udana i jest udanym to, że podczas tej wizyty w różnych krajach już bardziej otwarciej mówiono o tych samolotach typu F-16 dla Ukrainy, chociaż też przedstawiciele Wielkiej Brytanii powiedzieli, że my nie przekazujemy swoich tajfunów w Ukrainie, ale możemy szkolić Ukraińców na F-16. O tym też powiedział jak Emmanuel Macron, tak i minister chyba spraw zagranicznych Danii i Belgii też. A ostatnia informacja to jest też ciekawa, że Pentagon, czyli Stany Zjednoczone, powiedzieli o tym, że my nie przekazujemy Ukrainie F-16, no niestety, ale z innej strony Stany Zjednoczone są nie przeciwko temu, żeby kraje zachodnie, ich partnerskie, przekazywali takie samoloty Ukrainie. To już jest ciekawa informacja moim zdaniem. No i też podkreślę, że to spotkanie G7 w Japonii, ono chyba trwa, będzie od piątku, od dzisiaj do końca niedzieli. I na tym spotkaniu będzie prezydent Ukrainy, tylko nie wiem, czy całe 3 dni, czy tylko jeden z nich. I to znaczy, że podczas tego spotkania 100% żadnej wielkiej ofensywy, którą czekamy, ukraińskiej, nie rozpocznie się. Także trzeba zaczekać jeszcze do poniedziałku.
To już na koniec pytanie o tych, wracając do tej wizyty w Berlinie, pojawiały się informacje w Polsce, nieoficjalne, niepotwierdzone, ale że prezydent Zełenski podpisał tam porozumienia i polityczne, i gospodarcze z rządem niemieckim. Czy tego typu informacje pojawiają się w prasach, wśród zdań ekspertów w Kijowie?
Szczerze mówiąc, ja tego nie znalazłem i dlatego nic nie powiedziałem w tym temacie.
Czyli cały czas wszystko jest w pewnych sferach niedomówienia. Czas pokaże. Dmytro Antoniuk z Kijowa, raport na temat
wojny. Tak, ja tylko chcę, przepraszam, dodać jeszcze krótko, że dzisiaj w nocy też był kolejny atak na całą Ukrainę i słychać były wybuchy we Lwowie i w Krzywym Rogu. W Kijowie ja w ogóle nie słyszałem, że wyli syreny, a to było. I nad Kijowem zostało wszystko zastrzelone, w nas zapuskał wróg, wystrzeliwał te irańskie drony. Nic nie spadło na Kijów i nic nie spadło na Lwów. Tam skutecznie działała przeciwrakietowa obrona. Niestety są ranni w Krzywym Rogu.
Ale też jest niesamowite, że po przeszło roku wojny obrona przeciwpowietrzna Ukrainy jest w znacznie lepszym stanie, jest znacznie skuteczniejsza niż to miało miejsce na początku konfliktu i w zasadzie Rosja nie może mówić, że ma jakiekolwiek panowanie w powietrzu, co też świadczy o jakości i techniki zachodniej, ale przede wszystkim jakości sił zbrojnych Rosji. Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa, to był raport wojny w Ukrainie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję wzajemnie.
A my z Kijowa, ciągle bombardowanego, ale co można powiedzieć, Bogu dzięki, te rakiety są wystrzeliwane, ale nie trafiają ani w stolicę Ukrainy, ani najczęściej w większość miast, chociaż jak to zawsze przy obronie przeciwlotniczej, jakaś rakieta się przemknie i ktoś będzie ranny, nie daj Boże, ktoś straci życie w ostrzeliwaniu miast cywilnych, warto pamiętać, bo przecież nie obiektów wojskowych. Godzina 7:32, czas, żeby w poranku wnet zagrała i zaśpiewała.
Cztery.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to po to słupujemy.
Tolkienujemy też zarówno. Piątek, godzina 11:00. Małgorzata Kleszcz
i Konrad Mędrzycki.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Poranek w Radiu Wnet. A w studio Radia Wnet Mirosław Kapcewicz, Polak, urodzony na Białorusi, prezes Fundacji Młode Kresy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I o Białorusi teraz słów kilka powiemy. No to co, minęło kilka dni, 2-3 dni od czasu wizyty, a ponad 3 dni wizyty, mi to dużo ponad, Łukaszenki w Moskwie. No i tak się patrzymy na jego stan zdrowia. Przeżył czy nie przeżył dyktator Białorusi spotkania z Putinem?
No, jak widać, raczej przeżył, gdyż pojawił się na publiczności w dniu 15 maja, aczkolwiek ludzie, którzy się interesują polityką białoruską, zobaczyli, że jego stan zaczął się pogarszać mniej więcej od 5 maja. Ewidentnie najbardziej się pogorszył w dniu 9 maja, kiedy Aleksandr Łukaszenko przybyło w Moskwie na tak zwanej paradzie zwycięstwa. I w momencie, kiedy prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin oraz inni prezydentowie poszczególnych państw postsowieckich poszli w kierunku złożenia kwiatów i wieńców pod pomnikiem, grobem nieznanego żołnierza, to Aleksandr Łukaszenka nie mógł przejść tych 200-300 metrów. Więc, tak jak powiedziałem przed chwilą, ewidentnie ma jakieś problemy zdrowotne, tylko też ciekawe, jakiego charakteru, że tak powiem, te problemy zdrowotne, bo na razie to wszystko, te wszystkie informacje pozostają na poziomie plotek. Nie mamy żadnych dokładnych informacji na temat jego zdrowia. Niektórzy mówią, że jest, że ma on zapalenie mięśnia sercowego. Niektórzy mówią, że jest to tak naprawdę zwykłe przeziębienie. Generalnie mówią o tym białoruscy propagandyści. Niektórzy mówią, że tutaj swoje palce maczała Federacja Rosyjska, rosyjskie służby specjalne, czyli Aleksandr Łukaszenka został zatruty.
Wiemy, się pokazał i wyglądał no, nie najlepiej.
Nie najlepiej i w dniu tego samego dnia, 9 maja, poleciał z powrotem do Mińsku i zazwyczaj w Mińsku tego dnia zawsze tak naprawdę odbywała się też parada zwycięstwa, defilada wojskowa. Tym razem nie było ani defilady wojskowej, ani nawet przemówienia Aleksandra Łukaszenki. Złożył on również jedynie kwiaty i wieńce razem ze swoimi synami, ale nie powiedział ani żadnego słowa, więc można zrozumieć, że czuł się wtedy rzeczywiście nie za dobrze.
To pytanie, dlaczego właściwie Putin miałby truć Łukaszenkę? Przecież jak patrzy się na jego działania, to można odnieść wrażenie, że wykonuje, czy stara się wykonywać prawie wszystkie polecenia Kremla.
Jeżeli miałby to robić Federacja Rosyjska, wydaje mi się, że no, mogłoby być kilka powodów. Agresja rosyjska na Ukrainie zaczęła się w dniu 24 lutego 2022 roku. Łukaszenka oczywiście udostępnił swój teren, ale wydaje mi się, że w czasie późniejszym Władimir Putin oczekiwał od niego, że tak powiem, większych kroków, tak? Czyli wsparcia militarnego w tej wojnie. I widzieliśmy na scenie politycznej, że Łukaszenka wykorzystywał każdy pretekst, każdy powód, żeby jednak nie brać bezpośredniego udziału w tej wojnie, żeby nie brać udziału pełnoskalowego w wojnie. Wydaje mi się, że to może mogło powodować niechęć wierchuszki Kremla do Aleksandra Łukaszenki, ale z tego, co wiemy z różnych źródeł, stosunki pomiędzy Władimirem Putinem a Aleksandrem Łukaszenką tak naprawdę nigdy nie były dobre, tak? Przecież w latach 90. Aleksandr Łukaszenka marzył o tym, żeby zdobyć władzę w samej Federacji Rosyjskiej. Wizytował poszczególne regiony w Rosji, odbywał spotkania, chociaż to jest prezydent Białorusi, przyjeżdżał do Rosji, żeby spotykać się na przykład z gubernatorami, tak, poszczególnych regionów. I tak naprawdę jego marzenia runęły w momencie, kiedy Borys Jelcyn w 99 roku wyłonił swojego następcę. Więc tak jak powiedziałem, relacje pomiędzy nimi nigdy nie były za dobre. I no, tak naprawdę są dużo różnych powodów. I jednym z powodów też to, że wydaje mi się, że oni mają lepszych kandydatów na to stanowisko niż Aleksandr Łukaszenka.
Ale jest nawet coś, to mógłby spacyfikować, no bo jednak wtedy, jeżeli zabrakłoby Łukaszenki, no to trzeba byłoby tą Białoruś jakoś kontrolować.
w jaki sposób trzeba było je kontrolować. Dokładnie, jak w tej chwili nie dają rady na Ukrainie.
Właśnie ma jeszcze funkcjonariuszy wojskowych, żeby pacyfikować ewentualne protesty na Białorusi.
Tak, ale w Rosji też zbliżają się wybory prezydenckie. Putin, żeby ustabilizować sytuację w swoim kraju, żeby pokazać, że mimo wszystko jest silnym przywódcą, który kontroluje sytuację, musi odnieść jakiekolwiek zwycięstwo. Jeżeli na Ukrainie nie da się tego zrobić, wydaje mi się, że w ogóle dla Rosji będzie sukcesem to, że oni w jakiś sposób zamrożą, zawieszą ten konflikt, nazwijmy tak, tymczasowo, to zwycięstwo Władimir Putin akurat mógłby odnieść na Białorusi. Na przykład aneksja tego kraju. Mimo wszystko Białoruś teraz pozostaje państwem niepodległym. Nie jest państwem suwerennym, ale jest państwem niepodległym. I Aleksandr Łukaszenka chce się trzymać tej niepodległości, bo przynajmniej ma swoją działkę, gdzie rządzi. Raczej w jego pomysły nie wchodzi to, żeby dołączyć do Federacji Rosyjskiej i być jakimś gubernatorem. No bo wszystkich gubernatorów wskazuje bezpośrednio prezydent Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin, tak? Czyli w każdej chwili może go zdymisjonować. A tak jak powiedziałem, sukcesem dla Rosji w tym przypadku mogłaby być aneksja całej Białorusi. I w tym przypadku potrzebny byłby lojalny człowiek wobec Kremla. A wydaje mi się, że tacy ludzie się znajdują nawet w obozie rządzącym, czyli w obozie Aleksandra Łukaszenki w tej chwili, między innymi może być to Natalia Kacianowa, która jest szefem administracji prezydenta Republiki Białorusi. Jest ona również przewodniczącą Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego, czyli to organ państwowy, który przejąłby władzę w przypadku ewentualnej śmierci Aleksandra Łukaszenki. Niedawno wizytowała ona w Rosji, spotykały się z Walentyną Matwiejenko i to pokazuje, że no jest respektowana i szanowana w Rosji. Też drugą osobą, która mogłaby zająć stanowisko albo prezydenta, albo osoby pełniącej funkcję prezydenta, mógłby być obecny premier Białorusi, Roman Halouchenka. Jest też taka osoba.
To tylko ci przerwę dla polskiego słuchacza, dla polskiego odbiorcy. Te wszystkie nazwiska pewnie nic albo zgoła nic nie mówią. To jest tak, że Łukaszenka tak bardzo przykrył całą swoją administrację, tak bardzo te urzędy często były fasadowe, że nikt nawet ze znawców Białorusi specjalnie się nie zajmował, kto jest kim, bo uznaliśmy, że nie ma to znaczenia, bo i tak wszystko zależy od Aleksandra Łukaszenki. A sami Białorusini, czy oni są gotowi przyjąć tak bez protestu I bez oporu zmianę władzy, że odejdzie Łukaszenka, przyjdzie ktoś inny z jego otoczenia?
Te nazwiska nie są znane jak dla słuchaczy w Polsce, tak naprawdę i dla słuchaczy na Białorusi. Bo pan słusznie zauważył, że Aleksander Łukaszenka swoim nazwiskiem, swoją postacią przykrył wszystkich innych.
A też tak działają, że on rotuje tych urzędników. Ci urzędnicy często przychodzą, że ich przerzuca z miejsca na miejsce, że ma taką opcję kadrową, która nie pozwala wyrosnąć nikomu, kto by na dłużej mógł zapamiętać się w opinii publicznej białoruskiej z jakimś konkretnym stanowiskiem.
Tak jest, ale wydaje mi się, że akurat w tej chwili pozycje na przykład Natalii Kacianowej, ona się wzmocniła i to nazwisko będzie coraz bardziej słyszalne i na Białorusi i za granicą.
Natalia Kacianowa, zapamiętujemy, zapisujemy, to przez sekundę opiszmy, kto to jest.
To jest szef administracji prezydenta Białorusi oraz wicepremier Białorusi.
Co możemy o jej poglądach powiedzieć?
Na pewno jest częścią ruskiego miru. Urodziła się ona w Witebsku. Nie to, że mówię, że wszyscy w obwodzie witebskim wspierają ruski mir. Tak?
Ale to wschodnia Białoruś.
Ale jest to wschodnia Białoruś. I z moich prywatnych obserwacji, z obserwacji moich znajomych, akurat region witebski jest najbardziej prorosyjski na Białorusi, tak jak na przykład Donbas w swoim czasie na Ukrainie. Urodziła się ona w historycznym, ważnym mieście na Białorusi Połoc, ale urzędowała w swoim czasie w Nowopołocku, gdzie się znajduje największa białoruska rafineria. I ona, jeżeli dobrze pamiętam, w 2016 roku została dyrektorką tej rafinerii i później krok po kroku zbliżała się ku administracji prezydenta Białorusi i, że tak powiem, robiła sobie karierę, a w trakcie protestów w 2020 roku, no, niektórzy osoby rezygnowali ze wsparcia Łukaszenki, ktoś w otwarty sposób, ktoś nie w otwarty. Na przykład no, Paweł Łatuszka, tak, znany urzędnik białoruski.
No, ambasador przeszedł, i minister kultury.
Tak, przeszedł do opozycji.
Chociaż on był taki nietypowy, bo on, dobrze pamiętam, był jedynym urzędującym ministrem za Łukaszenki, który powszechnie posługiwał się białoruskim.
Nie zawsze.
Nie zawsze, ale posługiwał się.
Posługiwał się, tak, ale też nie zawsze. Natomiast w trakcie protestów obrał stronę opozycji, a Natalia Kasianowa była jedną z najbardziej aktywnych urzędniczek, która rzeczywiście walczyła o pozycję Łukaszenki. Dlatego wydaje mi się, że zyskała ona jego zaufanie.
Jest charyzmatyczna?
Ciężko mi ocenić, czy jest charyzmatyczna, czy nie, ale jest stanowcza. Jest stanowcze, może nie aż w taki sam sposób jak Aleksandr Łukaszenko, bo jest też kobietą.
Ale taka potrafi... sowiecka kobieta, taka tak, sowiecki tak. Czynownik czy czynowniczka.
No, sam reżim jest postsowiecki, więc takich ludzi on jak najbardziej szanuje. No i tak jak powiedziałem, ta cała wierchuszka, czyli Natalia Kasianowa albo na przykład Aleksandr Wolfowicz, który jest... szefem Rady Bezpieczeństwa Białorusi, które przyjęłoby władzę w przypadku śmierci nienaturalnej, że tak powiem, Aleksandra Łukaszenki, tylko na przykład zamachu. Wyobraźcie sobie państwo, że ten człowiek w ogóle jest urodzony na terytorium Rosji, jeszcze Rosji Sowieckiej. Kończył tam uniwersytet, odbywał dodatkowe szkolenie, jest wojskowym. Na całe szczęście konstytucja Białorusi, która już kilkakrotnie była modyfikowana przez Aleksandra Łukaszenkę, jednak nie pozwala na to, żeby taka osoba zajęła stanowisko prezydenta. Wydaje mi się, że gdyby była taka możliwość, to akurat to byłby numer jeden dla Moskwy.
I to może taka nie osoba. Być przypadek, że ten zapis konstytucji, że prezydentem nie może być osoba urodzona poza terytorium Białorusi, czy to sowieckiej, czy to współczesnej, jest jednak w obowiązującym prawie Białorusi, ale czy to prawo będzie respektowane, to ja bym tak głowy sobie albo ręki za to uciąć nie dał. Mirosław Kapcewicz, prezes Fundacji Młode Kres Polak, urodzony na Białorusi, politolog, historyk, autor też książki o historii Polaków na Białorusi w ostatnich 30 latach, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Godzina 7:49. Teraz zagra zespół.
programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
No i teraz czas na chwilę po Ukrainie, po Białorusi, zająć się sytuacją w Polsce. Naszym gościem Jakub Szczepański, dziennikarz Interi. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Za nami tydzień, który był zdominowany przez wydarzenia weekendu, czyli ul programowy Prawa i Sprawiedliwości, i przez wydarzenie jeszcze wcześniejsze, czyli rakietę, która spadła pod Bydgoszczą. To może od tego ula zacznijmy. Jak Prawu i Sprawiedliwości ta ofensywa programowa się udała z perspektywy całego tygodnia patrząc?
No, z perspektywy tygodnia na pewno ta ofensywa programowa zapewniła Prawu i Sprawiedliwości popularność w mediach. Siłą rzeczy narzuciła jakiś ton debaty publicznej. No, niemniej jednak nie zapominajmy, że jest to tylko obietnica. Od obietnicy do realizacji jest jeszcze daleka droga. W związku z tym do wyborów mamy przecież jeszcze ponad pół roku. Więc nie wiem, o ile działacze PiS z pewnością wzięli tę obietnicę prezesa za dobrą monetę, o tyle rozsądni wyborcy powinni zwyczajnie poczekać i zobaczyć, ile z nich wyjdzie. No, myśmy w Interi wczoraj napisali taki tekst, choćby dotyczący autostrad, obietnic darmowych autostrad i dróg szybkiego ruchu. No, jak się okazuje, spełnienie tych obietnic wcale nie musi być takie proste, jak mogłoby się wydawać.
Tak, bo jeszcze jest KPO, a tam zapisano, że coś odwrotnego, że te opłaty będą rosły, a nie będą likwidowane. Zobaczymy, jak Prawo i Sprawiedliwość to rozwiąże, ale ciekaw jestem o reakcję polityków, bo mamy dwie sprzeczne narracje. Nie jest to znowuż taka niecodzienna sytuacja w naszej polityce. PiS mówi, że zaskoczyło opozycja. Opozycja mówi, że swoją odpowiedzią zaskoczyła z kolei Prawo i Sprawiedliwość. Kto ma rację?
Cóż, no, nie trzeba być jakimś wielkim analitykiem, czy szczególnie obserwować polskiej sceny politycznej, żeby przewidzieć to taki argument jak waloryzacja programu 500+. On już przecież działa wiele lat. Mamy ogromną inflację. Każdy z nas wie, ile płaci za zakupy w sklepie. W związku z tym takiego ruchu faktycznie można było się spodziewać. Jeżeli chodzi o PR czy marketing polityczny, na pewno PiS rozwiązało to całkiem nieźle. Ja tylko przypomnę, że dotychczas politycy Prawa i Sprawiedliwości z Zjednoczonej Prawicy odżegnywali się od propozycji waloryzacji świadczenia 500+. W związku z tym, jeżeli chodzi o efekt zaskoczenia, to tak, na pewno był. Jeżeli mówimy o samej propozycji, w sensie nikt się tego nie spodziewał, że ona padnie akurat teraz. Można by dyskutować o tym, kiedy powinna być zapowiedziana, prawdopodobnie bliżej wyborów, być może tak byłoby lepiej dla PiS-u. Niemniej jednak, skoro ogłoszono ją teraz, należy się spodziewać kolejnych obietnic. Zwrócę tylko uwagę na to, że w przeważającej części, chociaż mówimy o prawicy, są to obietnice socjalne. Takie, które no, raczej nie zachęcają ani nie nobilitują ludzi, którzy ciężko pracują. No, najwidoczniej to też zresztą pisaliśmy w Interi, od badania przeprowadzane przez KPRM wyszły na tyle dobrze, że opłacało się to ogłosić.
A reakcja Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, jak to możemy ocenić, to była sprawna, żeby przelicytować Prawo i Sprawiedliwość i co do 800+, i jeszcze dołożyć kwotę wolną od podatku dwukrotnie wyższą, czy jednak Donald Tusk trochę przeszarżował?
Znaczy tak, no jeżeli spojrzymy na sprawę z punktu widzenia Donalda Tuska, to w zasadzie on nie miał większego wyboru. No, powiedział po prostu sprawdzam PiS-owi.
Nie, bo mógł powiedzieć tak, jak powiedział Sławomir Mentzen, rozdawnictwo i populizm. Co nawet by jakoś korespondowało z narracją, którą od początku tej prekampanii ma Donald Tusk, czyli dowartościowujemy pracę, koniec rozdawnictwa, koniec dawania leniom, zresztą nawet aż chyba na jednym spotkaniu ostatnim trochę za bardzo popłynął, bo już takich słów nie powtarza, no ale taka była narracja od początku, że Platforma idzie dla ludzi pracy klasy średniej, a przeciwko temu ludowi, który dostaje pieniądze, który wyhodował sobie Prawo i Sprawiedliwość, no to taka narracja byłaby z tym spójna, tu nagle dajemy jeszcze więcej.
Znaczy, no pamiętajmy o tym przede wszystkim, że tak jak było w kampanii prezydenckiej, wydaje mi się, że wybory wygrywa się przede wszystkim dzięki centrum i dzięki przejęciu niezdecydowanych wyborców. Ci, którzy mają zagłosować na PiS, zagłosują na PiS. Ci, którzy mają zagłosować na Platformę i robią to od lat, zapewne zagłosują na Platformę, więc ja tutaj jakby nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Oczywiście Tusk, który opowiada o wartościach liberalnych, no byłoby dziwne, gdyby zaczął się licytować i powiedzieć, że da więcej, czy to świadczenie powinno być wyższe. Ja mówię, oceniamy jego ruch pod kątem politycznym, więc politycznie powiedzieć sprawdzam. On nie powiedział wcale, że to świadczenie miałoby być niższe. Przecież nikt teraz o zdrowych zmysłach, to jest w polskiej polityce, nie powie, że będzie odbierał komukolwiek świadczenia 500+, czy świadczenia socjalne, które zostały już dane, co zresztą opozycja powtarza od miesięcy. No wydaje mi się, że takie sprawdzam ze strony Tuska to dosyć zręczny zabieg, bo z jednej strony nie godzi, bo nie mówi, że coś jest złe albo dobre, czyli że ta waloryzacja jest zła. Raczej wręcz przeciwnie, Platforma od początku tej prekampanii, czy też od, nie wiem, kilku miesięcy, odkąd politycy tak naprawdę zaczęli znowu stawać w szranki o mandaty, kładzie duży nacisk na inflację, na to, że wszystko jest drogie. W związku z tym jakby waloryzacja tego świadczenia, przynajmniej w ich narracji, to nie jest podnoszenie samej kwoty, a jedynie wyrównanie tego, co Polacy tracą ze względu na galopującą inflację i horrendalne ceny w sklepach. W związku z tym wydaje mi się, że ten ruch był całkiem przyzwoity, politycznie oczywiście. Z drugiej strony mamy PiS, który opowiada o tym, że to 800+, czyli ta waloryzacja świadczenia nastąpi dopiero jak spadnie inflacja, a my tak naprawdę nie wiemy, kiedy spadnie i czy ona znowu nie zacznie rosnąć. Nie wiemy, co wydarzy się na Ukrainie, więc ta obietnica, powiedziałbym, na ten moment jest nieco mglista. Bazuje oczywiście na wiarygodności PiS-u, bo PiS może o sobie zawsze powiedzieć, że jest wiarygodny, prawda? Czyli, że zapowiadane zmiany przez te 8 lat, a przynajmniej ich część, zostały wprowadzone. Wydaje mi się, że stąd też wyborczy sukces PiS-u w drugiej kadencji.
To jeszcze jedno pytanie o pozostałe partie. O Konfederacji już wspomniałem, ale i tak zwana trzecia droga, czyli prawdopodobna lista wspólna PSL-u i Szymona Hołowni. I tutaj te partie mówią, no waloryzacja tylko dla pracujących, więc jakby spróbują znaleźć własną przestrzeń w tym sporze. Udaje im się to?
No, trudno tutaj powiedzieć. Niemniej jednak opinia o tym, że 500+ powinno być objęte kryterium dochodowym, zwłaszcza dla ich elektoratu, nie wydaje się niczym nadzwyczajnym. No, zarówno Polska 2050, jak i PSL obecnie starają się pozycjonować jako centroprawica. W związku z tym takie posunięcie, taki przekaz do elektoratu jest jak najbardziej racjonalny. No, oczywiście wszyscy ci, którzy są przeciwnikami świadczeń socjalnych i rozdawnictwa, czy zwyczajnie dawania ludziom pieniędzy z tego tytułu, że mają swoje rodziny. No, weźmy też pod uwagę to, że no, niestety główny cel programu 500+, który miał być zwiększenie dzietności w Polsce się nie powiódł. No.
Tutaj zdania są podzielone, ale to myśleliśmy długą. Na pewno nie było rewolucji, ale niektórzy wskazują, że pewne drgnięcie w urodzeniach było, więc tutaj trzeba byłoby głęboko wejść w statystyki, ale na pewno jakościowej i trwałej zmiany nie odnotowaliśmy. To jest pewne. Jakub Szczepański, godzina 8:01. Musimy stawiać kropkę. Jakub Szczepański, Interia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Kłaniam się.
Do usłyszenia. Jak już powiedziałem, jest 7:01. Najwyższa pora na wiadomości wnet. W studio już jest Jakub Duszak, walczy z komputerem, ale chyba wygrał, czyli wojna, technologia, człowiek 1-0.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Dzień dobry, minęła 8:01. W tym wydaniu wiadomości: niespokojna noc na Ukrainie, relacja Dmytra Antoniuka, w Hiroshimie rozpoczął się szczyt przywódców G7 oraz spekulacja na temat zdrowia Aleksandra Łukaszenki. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. O szczegółach w codziennej korespondencji mówił Dmytro Antoniuk.
Dzisiaj w nocy też był kolejny atak na całą Ukrainę i słychać były wybuchy we Lwowie i w Krzywym Rogu. Kijowem zostało wszystko zastrzelone, a w nas zapuskał wróg, wystrzeliwał te irańskie drony. Nic nie spadło na Kijów i nic nie spadło na Lwów. Tam skutecznie działała przeciwrakietowa obrona. Niestety są ranni w Krzywym Rogu.
Mówił Dmytro Antoniuk. Rosjanie nadal koncentrują swoje główne wysiłki w okolicach Łymana, Bachmuta, Awdiwki i Marinki. Na wskazanych odcinkach frontu doszło do 29 starć. Trwają ciężkie walki o Bachmut. Wciąż wzbudza wątpliwości stan zdrowia białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Część osób spekuluje, że Łukaszenka udaje chorobę, inni, że mógł zostać otruty na zlecenie Kremla. O potencjalnych motywacjach takich posunięć mówił na antenie Radia Wnet prezes Fundacji Młode Kresy Mirosław Kapcewicz.
Ale w Rosji też zbliżają się wybory prezydenckie. Putin, żeby ustabilizować sytuację w swoim kraju, żeby pokazać, że mimo wszystko jest silnym przywódcą, który kontroluje sytuację, musi odnieść jakiekolwiek zwycięstwo. Jeżeli na Ukrainie nie da się tego zrobić. Wydaje mi się, że w ogóle dla Rosji będzie sukcesem to, że oni w jakiś sposób zamrożą, zawieszą ten konflikt, nazwijmy tak, tymczasowo, to zwycięstwo Władimir Putin akurat mógłby odnieść na Białorusi. Na przykład aneksja.
Mówił prezes Fundacji Młode Kresy Mirosław Kapcewicz. Cała rozmowa na Wnet.fm. W Hiroshimie rozpoczął się szczyt przywódców G7. Głównym tematem politycznym jest wsparcie dla walczącej z agresją rosyjską Ukrainy, ustosunkowanie się do rosnącej aktywności morskiej Chin oraz militarnej działalności Korei Północnej. Tematy gospodarcze to m.in. zapewnienie dostaw półprzewodników, rozwój sztucznej inteligencji, współpraca w zakresie technologii, wzmocnienie współpracy z krajami regionu Indo-Pacyfiku, współpraca z krajami rozwijającymi się, problemy zdrowia, polityka energetyczna i bezpieczeństwo żywnościowe. Przywódcy zamierzają wzmocnić i uszczelnić sankcje w stosunku do Rosji. Poza przywódcami Japonii, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady, Niemiec i Włoch w spotkaniu G7 biorą udział przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. W ostatnim dniu spodziewane jest wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Media społecznościowe niewinne w sporze o odpowiedzialność za zamachy terrorystyczne. Sędziowie Sądu Najwyższego jednogłośnie odrzucili pozwy, których autorzy argumentowali, że Google, Twitter i Facebook pozwolili na wykorzystanie swoich platform do podżegania do ataku na turecki nocny klub, w którym w 2017 roku zginęło 39 osób. Sędziowie nie zgodzili się na ograniczenie prawa, które chroni media społecznościowe przed procesami sądowymi za treści publikowane przez użytkowników. W sprawie amerykańskiego studenta, który zginął w ataku terrorystycznym Państwa Islamskiego w Paryżu w 2015 roku, Sąd Najwyższy zwrócił sprawę do Sądu Niższej Instancji. Sędziowie stwierdzili, że dowody na to, że Twitter pomagał ISIS w przeprowadzeniu ataku, są niewystarczające. Orzeczenie Sądu Najwyższego to sukces branży technologicznej, której przedstawiciele uznali, że jest ono zwycięstwem wolności wypowiedzi.
Prognoza pogody.
Dziś duże zachmurzenie, jedynie na północnym zachodzie kraju początkowo małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego. Miejscami opady deszczu w Tatrach i Bieszczadach możliwe są lokalne burze. Temperatura maksymalna 14 stopni we Wrocławiu, Krakowie i Bydgoszczy, 15 w centrum, 17 w Lublinie, 18 w Białymstoku i Szczecinie.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Kamil Kowalik, dzień dobry. Sukces piłkarzy ręcznych z Kielc. Barlinek Industria Kielce wygrywa wczoraj z Telekomem Vesprem, z dobrze jej znaną drużyną z Węgier, 31-27 i tym samym Kielczanie awansowali po raz kolejny do Final Four Ligi Mistrzów, czyli są w najlepszej czwórce, przed nimi półfinał, przed nimi Final Four w Kolonii tradycyjnie. Tam jest m.in. organizowany taki przemarsz kibiców Szczypiorniaka spod pięknej katedry kolońskiej pod halę. No i to wszystko odbędzie się pomiędzy 17 a 18 czerwca. Kto jeszcze zagra w półfinałach w Ligi Mistrzów? Mamy Kielce, mamy SC Magdeburg, mamy PSG i mamy FC Barcelona. Te cztery kluby, one będą podlegały losowaniu, bo to losowanie wyłoni pary półfinałowe, te już we wtorek o godzinie 12. Siatkówka i wielki sukces, historyczny sukces drużyny z Częstochowy, Exact Systems Norwid Częstochowa. To pierwszoligowy zespół, który od przyszłego sezonu będzie występował już w siatkarskiej ekstraklasie w Pluslidze. Wczoraj siatkarze z Częstochowy pokonali MKS Będzin 3-1, a w sumie w meczu o mistrzostwo pierwszej Tauron Ligi pokonali w całym pojedynku w meczach 2-1 Będzinian i Częstochowa będzie miała po raz kolejny swój klub w Pluslidze, ale będzie to inny klub niż ten utytułowany AZS Częstochowa, który 6 razy sięgnął po mistrzostwo Polski w 2017 roku. AZS pożegnał się z Plusligą, tam poważne problemy w tamtym klubie, no i teraz Norwid Częstochowa jest tym siatkarskim zespołem z Częstochowy, który zagra w Pluslidze. A jeśli chodzi o siatkówkę, no to przede wszystkim sobotni wielki finał, historyczny finał w Turynie. Siatkarska Liga Mistrzów Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z Jastrzębskim Węglem. Dwie polskie drużyny, pierwszy raz w historii wielkiego siatkarskiego finału Ligi Mistrzów. Mecz jutro o 23:00 w Turynie, a o nim mówił prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol. Polski finał to historyczne wydarzenie dla naszego klubu, ale i polskiej siatkówki. Dopiero co zdobyliśmy mistrzostwo kraju, emocje jeszcze nie opadły, dużo się dzieje. Nasi kibice wyrazili ogromne zainteresowanie wyjazdem do Turynu. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Zagwarantowaliśmy lot czarterowy, przejazd autokarami, wyposażyliśmy kibiców w okolicznościowe koszulki. Ponad 500 osób będzie w turyńskiej hali. Swoje oczywiście dorzucą też kibice z Kędzierzyna Koźla, a także z całej Polski, bo z pewnością też nie jeden kibic zdecyduje się na to, aby do Turynu wyjechać na własną rękę. Piłka nożna i półfinały Ligi Europy i też Ligi Konferencji Europy wczoraj się zakończyły. Znamy już finalistów tych dwóch rozgrywek piłkarskich. Sevilla wyeliminowała Juventus dopiero po dogrywce 2-1 wczoraj dla zespołu z południowej Hiszpanii. Bayer Leverkusen z kolei remisuje u siebie 0-0 z Romą, ale to Roma w pierwszym meczu wygrała. Roma zagra w finale z Sevillą, a więc finał Ligi Europy. Sześciokrotny zdobywca tytułu Ligi Europy Sevilla zmierzy się z aktualnym mistrzem Ligi Konferencji Europy Romą. Finał 31 maja. Liga Konferencji Europy, tutaj znamy finalistów, także i Fiorentina zagra z West Hamem 7 czerwca. Wczoraj niestety smutna, fatalna informacja o śmierci Kacpra Tekieli, alpinisty himalaisty, męża Justyny Kowalczyk. Prawdopodobna wersja zdarzeń jest taka, że 17 maja w środę zabrała go lawina podczas zejścia ze szczytu szwajcarskiego Jungfrau. Wczoraj berneńska policja podała informację, że w środę około godziny 16:30 zostali poinformowani o zaginięciu Polaka. W komunikacie czytamy także: natychmiastowo przeprowadzono lot poszukiwawczy, ale mężczyzny nie udało się znaleźć. Poszukiwania wznowiono w czwartek. W końcu ratownicy byli w stanie zlokalizować mężczyznę w obszarze poniżej wąwozu Rottal. Jednak mogli już tylko stwierdzić śmierć 38-latka. To czytamy na stronie berneńskiej policji i dowiadujemy się jeszcze, że rozpoczęto śledztwo pod przewodnictwem lokalnej prokuratury i celem tego śledztwa jest oczywiście ustalenie wszelkich okoliczności zaginięcia Kacpra Tekieli. W tych wiadomościach to wszystko, w kolejnych za godzinę trochę więcej o siatkówce, bo przecież wielki finał przed nami.
Wiadomości sportowe.
Autopromocja.
Roztropny Łoś, czyli subiektywny przegląd dobrych informacji oraz medycyna Hildegardy Zbingen. Każdą niedzielę od godziny 20. Zapraszam, Elżbieta Ruman.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
I słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm w internecie i widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.14.
Wywiad Wnet.
Gościem poranka Wnet Krzysztof Sobolewski, poseł i sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Mija tydzień od ula programowego. Jaka recepcja? Udał się ten ul?
Panie doktorze, no wprowadził pewne ożywienie w życie polityczne na pewno i też jednocześnie spełnił swoje zadanie, jakie zakładaliśmy przed jego rozpoczęciem. A jednocześnie podsumowaliśmy pierwszy etap tej prekampanii, gdzie naszym hasłem przewodnim było Przyszłość to Polska i mieliśmy tysiące spotkań, rozmawiając z Polakami o programie, propozycjach. I tam wybrzmiały te propozycje, uwagi, zastrzeżenia Polaków, które zgłaszali nam na tych spotkaniach. Jednocześnie już częściowo przekuliśmy w pewne propozycje, które ogłosił pan prezes Jarosław Kaczyński.
Sondaż dzisiejszy dla Super Expressu donosi tak, że większość Polaków, bo 58% badanych, uznało, że nie wierzy w realizację waszych zapowiedzi, a wierzy procent 42%.
Panie doktorze, czyli zadanie przed nami przekonać te 58%. Że do tego, że tak jak do tej pory naszą marką jest wiarygodność i to, co obiecujemy, realizujemy albo staramy się zrealizować w mniejszym lub większym procencie, ale jednak zrealizować, to pozostaje nam tylko przekonać te 58%.
Jak na razie jest tak, że trzeba przekonywać, ale to będzie przekonywanie faktami. Przyjęciem ustawy 800+ przed wyborami, to będzie to przekonywanie.
Panie doktorze, my zapowiedzieliśmy, pan prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział konkretne daty, kiedy chcemy realizować tę agendę. Przed wyborami na pewno będzie przyjęte i wprowadzone w życie jedna z propozycji, czyli darmowe autostrady publiczne plus rozmowy z koncesjonariuszami autostrad prywatnych o tym, aby też spowodowali, żeby w portfelach Polaków nie ubywało w związku z opłatami za przejazd tymi prywatnymi autostradami. Natomiast pozostałe dwie propozycje, tak jak pan prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, chcemy, aby zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.
Ale mogą być już przyjęte. Ustawa może być złożona, wypracowana i przyjęta.
Panie redaktorze, cały harmonogram wprowadzania zarówno jednej ustawy nowelizującej 500+, podnoszącej kwotę 500+, do kwoty 800 zł i ustawa nowelizująca kwestię darmowych leków dla osób 65+, i dzieci i młodzieży lat 18, będzie ten harmonogram przyjmowania tych ustaw będzie przedstawiony przez rząd, przez pana premiera Mateusza Morawieckiego już niedługo.
Ale jak rozumiem, Donald Tusk też obiecuje, pan wierzy, że on dotrzyma słowa i przyjmie waloryzację 500+.
Panie redaktorze, Donald Tusk dwa razy obiecuje, to tak jak raz dotrzymuje, więc jego wiarygodność jest na poziomie minus jeden i ta wiarygodność tylko się w cudzysłowie pogłębia. Więc...
Ale co, zostawicie tą sprawę niedomkniętą przed wyborami?
Panie redaktorze...
Bo jak przyjmiecie ustawę, prezydentem będzie Andrzej Duda, on będzie wetował zmianę tej ustawy, więc możecie w tej kadencji zapewnić Polakom 800+.
My mamy własną agendę, którą ogłosiliśmy i zaproponowaliśmy i tę agendę chcemy realizować. Natomiast no, nie będziemy grali w grę Donalda Tuska. Zresztą my możemy sprawdzić Donalda Tuska i robimy to, sprawdzamy Platformę i Donalda Tuska, przypominając jednocześnie o tym, tak, głosowali przeciwko 500+. Nie popierali podniesienia progu podatkowego z 85 na 120 tysięcy. Głosowali przeciwko kwocie wolnej od podatku 30 tysięcy złotych. I głosowali, chyba wstrzymywali się, ale na pewno nie popierali obniżenia podatku PIT z 17 na 12%. To są cztery proste, sprawdzamy i okazuje się, że wiarygodność zarówno Platformy, jak i Donalda Tuska nawet tutaj jest ten poziom minus jeden.
Konkludując...
Więc jak można wierzyć w coś, kto coś proponuje? Zresztą zaproponowane to było w momencie takim, kiedy myśmy ogłosili i nagle podłącza się do tego Donald Tusk. No, jeśli ktoś się przyłącza do czyjejś propozycji, znaczy, że nie ma własnych.
Panie pośle, ale to jest tak, że zostawicie kwestię 800+ otwartą po wyborach? Czy te wybory będą decydować o tym, czy będzie, czy nie będzie 800+?
Panie redaktorze, te wybory będą decydować o tym, kto ma jaką wiarygodność i kto jest gwarantem tego, że te propozycje, które padają, zostaną zrealizowane. Polacy doskonale wiedzą, że tak jak obiecaliśmy 500+, wprowadziliśmy. Wtedy, ja panie redaktorze, mam dzisiaj taki dysonans trochę poznawczy, bo déjà vu takie, bo jakbym się wrócił do 2015, końcówki 16 początku, kiedy mówiliśmy o 500+, i też słyszeliśmy, nie ma pieniędzy, inflacja, budżet rozwalony. Mija 8 lat, 800+, inflacja, budżet rozwalony, nie ma pieniędzy, skąd wezmą i tak dalej. Panie redaktorze, 500+ wprowadzone, 270 miliardów złotych trafiło do Polaków.
Tu, wracając
i tutaj
do
mamy tak samo zagwarantowane pieniądze, są pieniądze w budżecie na to, ale tak jak mówiliśmy, tak jak mówimy, od 1 stycznia 2024.
Wracając do sondażu Superekspresu, przekonacie te prawie 60% Polaków słowami czy faktami? Czy bym przekonał konkretną ustawą? Tu macie uchwalone ustawy, jest przyjęta, załatwione. Czy będziecie powiedzieć, jak wygramy, to załatwimy?
Przekonamy Polaków tym, co do tej pory staraliśmy się przekonywać, wiarygodnością. Jeśli my obiecujemy, dowozimy temat.
Donald Tusk wczoraj miał spotkanie w Słupsku. Kto pracuje, musi mieć korzyści. Więcej pracujesz, masz więcej. Jeśli nie pracujesz, bo nie chcesz, nie możesz dostawać z tego tytułu więcej. Słuszna narracja Donalda Tuska, dobre nie. słowa.
Tylko mogę przypomnieć Donaldowi Tuskowi, znowu sprawdzamy Donalda Tuska. Jak był premierem, bezrobocie w Polsce było około 15%. W tej chwili bezrobocie jest, sięga ledwie 5%, czyli jest to taki poziom, gdzie można powiedzieć, że określa się to jako osoby, które nie podejmą takiej pracy, albo nigdy nie pracowały, albo nie będą chciały podjąć pracy. Więc my tutaj nawet kwestie zwiększenia kwoty 500+ do 800 zł, to traktujemy, że to otrzymują właśnie ci pracujący, bo jeśli przy tak niskim bezrobociu, panie redaktorze, to kto otrzymuje? No, no to łatwo policzyć, jeśli ma się 5% bezrobocia, a 15%. No i tutaj Donald Tusk powinien sobie przypomnieć, jak uciekał do Brukseli, w jakim stanie zostawiał Polskę, czego się obawiał. Obawiał się rozliczenia tego, że za jego rządów kwota, płaca minimalna za godzinę było 2 od 2 do 5 zł, 800 zł najniższe wynagrodzenie, bezrobocie prawie 15%, nie mówiąc o tym, że przez 7 lat udało mu się kwotę wolną od podatku podnieść, panie redaktorze, wiemy o ile? O 2 zł. 2 zł z 3089 na 3091 zł. Sprawdzamy Donalda Tuska i co się okazuje? Oszust, oszust, oszust.
Na pewno nie będziemy w rządzie, który proponuje i wprowadza 800+. Kto to powiedział? No, prosta zagadka, Sławomir Mentzen.
Panie redaktorze, to są słowa pana Mentzena. No to już on sobie decyduje o tym.
Czuje jak pan zawód?
Nie, panie redaktorze, nie czuję zawodu, ponieważ my w swojej strategii, w swoim założeniu w tej chwili przewidujemy jeden, jedyny możliwy wariant po wyborach i o to będziemy robić wszystko, żeby tak się stało, że Prawo i Sprawiedliwość, stając przed Polakami, prosząc o kolejny mandat zaufania, uzyska taki mandat zaufania, że będzie rządzić samodzielnie.
A jakiś plan
na kolejne
B?
Kadencje. Wtedy będziemy myśleć o planie B, jeśli plan A nie wypali.
Ale
na razie jest plan A i długo, długo nic.
A macie zdolność koalicyjną?
Panie redaktorze, patrząc po tych kiedyś już, które do nas docierały oferty i sygnały z różnych stron i teraz się powtarzają, bo im bliżej wyborów takich sygnałów jest coraz więcej, to powiem tak, że być może my to jesteśmy najbardziej partią, która ma największą zdolność koalicyjną i to może skutkować ciekawymi rozwiązaniami w przyszłości. Natomiast w tej chwili wariant A i długo, długo nic to jest prośba do Polaków i staniecie w pokorze przed Polakami o mandat na kolejne kadencje. Nie kadencję jedną, tylko kadencję. jeśli by się udało.
Sławomir Mentzen także w tym samym wywiadzie w telewizji Polsat News był pytany o przyszłość, czy jest mu bliżej do lidera Platformy, czy lidera Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiedział tak, obydwu chciałbym zobaczyć w sanatorium w Czechocinku na emeryturze. Są starsi od moich rodziców, ich czas przeminął. Przeminął czas Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego.
Panie redaktorze, młodość wiąże się z tym, że czasami język jest szybszy od rozumu.
I tak było w tym przypadku?
A mówię tylko o młodości. A z czasem te prędkości się wyrównują.
Krzysztof Sobolewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości i sekretarz generalny tejże partii. To jeszcze pytanie o czas, czy przeminął czas wicepremiera Błaszczaka. Donald Tusk powiedział, że będzie wniosek o dymisję.
Panie redaktorze, jeśli ktoś chce grać w chórze rosyjskim Katiusze, to właśnie w taką narracją i takim wnioskiem się wpisze w taki chór i będzie grał, więc no, widzę, że Donald Tusk lubi scenariusze pisane cyrylicą, no i kolejny będzie tworzył, natomiast z naszej strony nie ma żadnego powodu, aby w ogóle rozpatrywać w jakichkolwiek kategoriach w tej chwili jakiekolwiek zmiany personalne dotyczące pana premiera Mariusza Błaszczaka.
A jego pozycja sytuację jest mamy silniejsza czy słabsza po tym, co się wydarzyło pod Bydgoszczą?
Jest bardzo silna ze względu nawet na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. W tej chwili mamy wojnę na Ukrainie, agresję Rosji na Ukrainę, trwającą już ponad rok czasu i w tej chwili są rzeczy najważniejsze, czyli bezpieczeństwo Polski, a nie próby pisania scenariusza cyrylicą.
Panie pośle, co to za minister obrony, który nie może odwołać generała? Który, jak twierdzi, go oszukał?
Panie doktorze, ja nie słyszałem stwierdzenia, że oszukał generał, natomiast...
Może mnie poinformował o tym, że rosyjska rakieta naruszyła naszą przestrzeń
panie
powietrzną.
Panie doktorze, wszelkie decyzje odnośnie tego incydentu z rakietą będą podejmowane. Pan premier złożył odpowiedni raport panu premierowi i panu prezydentowi i tutaj wspólnie będą, jeśli takowe będą, to będą podejmowane wspólnie i będą komunikowane. W tej chwili raport jest, rozumiem, czytany, analizowany i na jego podstawie będą dalsze decyzje, w tym też ewentualnie te personalne wyciągane. Natomiast w tej chwili my skupić się musimy na tym, co mamy za naszą wschodnią granicą i na tym, aby nasze bezpieczeństwo zwiększać i to też robi pan premier Mariusz Błaszczak, chociażby nawet tym, że trafiły do nas pierwsze zestawy HIMARS, które, jak wiemy doskonale, nie są łatwe w uzyskaniu od strony amerykańskiej.
Donald Tusk, składając wotum nieufności, zapowiadając, że opozycja takie wotum złoży, chyba nie liczy na Prawo i Sprawiedliwość, ale liczy na pana prezydenta. Być może prezydent z racji zagrożeń, jakie się czają wokół nas, podejmie jakąś decyzję i pomoże opozycji dokonać zmian w tym resorcie, czyli w MON-ie, mówi Donald Tusk.
Panie redaktorze, nie wiem, na czym opiera Donald Tusk swoje naiwne założenie, ale być może nie mówi o prezydencie Polski, ale mówi o prezydencie Rosji. Może ma jakiś stały kontakt z Władimirem Putinem. No, pamiętamy słynne sceny z Molon w Sopocie i rozmowy do dziś nie wiadomo o czym Donalda Tuska z Władimirem Putinem, więc to tylko w takim kontekście mogę to rozpatrywać, natomiast
pisma, oczekiwania z prezydentem?
Mamy kontakt z panem prezydentem, my rozmawiamy i jesteśmy w ścisłym kontakcie. Także i pan premier Mariusz Błaszczak.
Czyli tu nie ma konfliktu i rozdźwięku między panem prezydentem.
Nie ma żadnego rozdźwięku.
Jak się patrzy na zdjęcia, które zamieszcza pan prezydent, to panie można redaktorze, mieć inne wrażenie.
Ja przypomnę, że niedawno była rocznica, chyba wczoraj, bo przeczytałem słynnego zdjęcia z Sajgonu. Nie wiem, czy pan pamięta takie zdjęcie, gdzie rozstrzelano zbrodniarza Wietkongu, który przebrał się w cywilne ubrania, który wcześniej zamordował kilkaset osób z Korei Północnej, wtedy południowej. I oficer Korei Południowej wykonał wyrok na tym człowieku i zdjęcie pokazywało, że niby rozstrzeliwany jest jakiś przypadkowy przechodzień. Więc
nie martw się na zdjęcia,
pamiętajmy o prawdzie ekranu też.
i prawdzie realnych, realnych związków.
Prawda czasu i prawda ekranu właśnie.
Krzysztof Sobolewski naszym gościem. Jakie są związki PiSu z suwerenną Polską? To jest wasz koalicjant oficjalnie czy nieoficjalnie? Jak to jest?
Panie redaktorze, już mówiłem o tym, że z Solidarną Polską umawialiśmy się na coś, a z suwerenną Polską umawiamy się. Więc jest to oczywiście to nasz koalicjant i rozmawiamy moim zdaniem dobrze byłoby utrzymać to, co dało nam sukces wyborczy w 2015 i 2019, jedność prawicy. Ale Zjednoczona prawica, idąc do wyborów jako jedna siła, ma dużo większe szanse niż podzielona bądź rozczłonkowana.
Umowa koalicyjna obowiązuje?
Panie redaktorze, umowa koalicyjna była z Solidarną Polską, suwerenną Polską rozmawiamy.
Czyli przestała obowiązywać.
Panie redaktorze, trudno, żeby obowiązywało coś, czego nie było, bo z suwerenną Polską nie było umowy koalicyjnej.
Czyli rozmowy także o miejscach na listach startują
wszystko
od zera.
Wszystko jest przed nami i zresztą o listach Zjednoczonej Prawicy na najbliższe wybory będziemy tak naprawdę rozmawiać i decyzje będą zapadać najwcześniej w okresie wakacyjnym, lipiec,
sierpień. A to w zasadzie konstytuuje prawnie waszą współpracę z suwerenną Polską?
Panie redaktorze,
na czym ona się opiera? W jakimś dokumencie, czy tylko na przyzwyczajeniu i siły inercji?
Jesteśmy Zjednoczoną Prawicą i tak jak rozpoczęliśmy naszą działalność, nasze rządzenie w 2015, tak mam nadzieję, będziemy kontynuować po 23 roku, po wyborach parlamentarnych jako Zjednoczona Prawica.
No ale w tej chwili oficjalnie nic z was nie łączy, jak rozumiem.
Panie redaktorze,
żadna umowa nie jest podpisana.
Czasami nie trzeba oficjalnych rzeczy. Wystarczy.
Czyli jesteście,
dobra wola i chęć z obu stron, a takowe są.
Jesteście, przepraszam, mówieni na słowo, na przysłowiową gębę.
No, gentleman's agreement też obowiązuje w polityce. Niektórzy o tym zapominają.
A właśnie macie wspólne cele, wspólny program? Będziecie się, czy suwerenna Polska na kolejnych kongresach się pojawi? Będzie zaproszenie?
Panie redaktorze, teraz też było zaproszenie, to już kto chciał, mógł skorzystać. Ja tylko przypomnę, że...
Ale dla Zbigniewa Ziobry było zaproszenie na ulu programową.
Na tym ulu programowym był na przykład pan minister Kamil Bortniczuk.
No dobrze, ale było zaproszenie dla Zbigniewa Ziobro?
Wszyscy, którzy chcą realizować program Zjednoczonej Prawicy, byli mile widziani na konwencji, jeśli ktoś chciał, mógł zapraszać.
Dla Polskiego Radia Jarosław Kaczyński powiedział, że kiedyś bywało, że na kongresach swoich bywaliście, no ale teraz nie było zaproszenia na 3 maja na kongres suwerennej Polski.
A to już jest gestia suwerennej Polski, panie redaktorze.
Jak
sama nazwa mówi, to jest suwerenna ich decyzja.
Jak to czytaliście? Braku zaproszenia dla prezesa Kaczyńskiego?
Może komuś się coś omsknęło, nie wiem. Mam taką nadzieję.
No dobrze, ustawa o referendach chyba popierana i to bardzo popularna w szeregach posłów Prawa i Sprawiedliwości. W tym tygodniu gościem Poranka Wnet był Jacek Ozdoba, powiedział, nie ma mowy, suwerenna Polska nie poprze tej ustawy.
Panie redaktorze...
Co będzie z tymi referendami lokalnymi, z odwoływaniem burmistrzów, prezydentów,
wójtów? Będziemy ją procedować i zobaczymy od tego, jak zareaguje na to parlament.
Będzie głosowana w przyszłym tygodniu na Sejmie?
Ja przypomnę, że czy o tej ustawie, czy o ustawie o sędziach pokoju bardzo przychylne zdanie jeszcze niedawno wyrażał PSL, więc...
Czyli...
Będą mieli szansę też pokazać.
A właśnie, sądy pokoju.
Nowego.
Suwerenna Polska skutecznie was ograła i zatrzymała projekt.
Panie redaktorze, nie można powiedzieć, że nas, bo projekt jest...
Chcieliście go przyjąć, nie przyjęliście.
Jest, panie redaktorze, jest cały czas projekt w komisji. I mam nadzieję, że...
Ale w tym studiu pan poseł Ast powiedział, że jego zdaniem szanse na uchwalenie są bardzo marne.
No, ale będziemy próbować.
No to mamy tak, mamy referenda, ważna ustawa, mamy sądy pokoju, ważna ustawa. W jednej, w drugiej sprawie suwerenna Polska was blokuje. O czym to świadczy?
Panie redaktorze, świadczy to o tym, że trzeba rozmawiać i trzeba przekonywać.
No i jakoś słabo wam
ciągle,
to słabo
ciągle
wam to
trzeba rozmawiać, ciągle trzeba przekonywać, tak jak to w polityce.
Ale to trochę grochem o ściany.
No, panie redaktorze,
kiedy efekty
nie porównywałbym suwerennej Polski do ściany.
Jak będziecie tak przekonywać Polaków w sprawie waszych propozycji, to możecie nie wygrać wyboru.
wyborów.
Panie tak doktorze, jak skutecznie przekonujecie suwerenną Polskę do swoich doktorze, projektów.
Przypomnę, że te propozycje to są propozycje środowiska Pawła Kukiza. My je popieramy, więc...
Ustawa o referendach pisał chociażby także poseł PiSu Jarosław Krajewski.
To prawda, natomiast... Tutaj mamy sytuację w tej chwili taką, że spróbujemy te ustawy procedować w Sejmie, natomiast na pewno będą to jedne z pierwszych założeń naszej agendy na kolejną kadencję.
No dobrze, skoro padło nazwisko i imię Paweł Kukiz, to jak to, na jakim etapie jest wasze porozumienie?
No, według moich informacji, no bardzo dobrym jest to jeszcze nie autostrada, ale już droga szybkiego ruchu.
A kiedy będzie meta?
Tak jak pozostałe... Lipiec, sierpień. Początek sierpnia.
Trybunał Konstytucyjny.
No tutaj mamy sytuację, że oczekujemy na posiedzenie, chyba jest przeniesione 31 maja i liczymy na pozytywne orzeczenie Trybunału.
A ustawa?
Ustawa nie była jedna z drugim powiązane, bo nawet proces legislacyjny nie mógłby być w takim tempie przeprowadzony, chociażby ze względu na Senat.
Działalność Trybunału nie kończy się 30 maja.
Natomiast będziemy też chcieli to rozwiązanie przeprocedować w Sejmie.
A wie pan, co myśli suwerenna Polska o tym projekcie?
Panie doktorze,
jest sceptyczna. I znowu wam wyrzuci ustawę.
Jest sceptyczna, ale z tak tego, co wiem, nie jest to sceptycyzm ostateczny.
Pan poseł wie, co to znaczy być bambikiem?
Wczoraj usłyszałem, szczerze mówiąc, bardziej mi się to skojarzyło z słynną czytanką w dzieciństwie, którą miałem w szkole. Mieliśmy o słynnym murzynku, który mieszkał w Afryce.
To zupełnie złe skojarzenie, chodzi o
panie
grę.
Panie doktorze, mi się z tym skojarzyło i gdyby to powiedział inny polityk, to prawdopodobnie by został rozjechany przez tą stronę liberalną, medialną do spodu w tym kontekście. Bo tak, panie redaktorze, to też można traktować.
Ten język
natomiast
będzie
słyszałem,
skuteczny,
że jest to jakaś gra też, bo tak, też o tym słyszałem, ale ja tej gry
Mateusz
szczerze mówiąc
Morawiecki,
nie znałem.
Mateusz Morawiecki, zdaniem Donalda Tuska, jest bambikiem, to będzie dobra narracja, to jest język, który trafia do wyborców.
Znaczy, no, Donald Tusk w tej chwili chyba walczy o przewodniczącego klasy 4C. Z tego, co słyszałem. No i to jest akurat dobra kampania wyborcza. Tam ma szansę powodzenia.
Krzysztof Sobolewski, poseł i sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu. Spokojnego dnia życzę.
8:37 i może pogodnego, chociaż nie wiem, czy też dnia się spełnią, aczkolwiek weekend ma być pogodny, a my teraz posłuchamy jakiejś dobrej pogody. i tak, poprzednią rozmowę zakończyliśmy od takiej małej gry dla młodych ludzi. Teraz czas na wielką grę w studio Piotr Naimski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
To w takim wypadku zacznijmy od atomu. Polska buduje i duży, i mały atom, słusznie buduje?
Bardzo słusznie. To jest strategiczne wyzwanie dla Polski, ale także konieczność strategiczna. Musimy zbudować taki sektor energetyki nuklearnej, jądrowej w Polsce. To jest czyste źródło energii, bardzo efektywne. Bezpieczne oczywiście. Potrzebujemy tego, potrzebujemy takiej możliwości produkowania energii, która jest faktycznie rzecz biorąc niezależna od źródeł zewnętrznych. Uran jest dostępny światowo jako paliwo i wydaje się, że te projekty, które w Polsce mamy, one powinny być skutecznie, jak najefektywniej zrealizowane. Trzeba mieć świadomość, że to jest projekt, który będzie realizowany przez wiele lat. Elektrownię atomową buduje się lat 10. To jest takie minimum. Program przyjęty przez rząd to jest program 20-letni. Trzeba o tym naprawdę pamiętać, dlatego że to jest wyzwanie dla Polaków, dla klasy politycznej polskiej, daleko wykraczające poza bieżące kwestie, które nas absorbują, polityczne.
Daniel Obajtek, Orlen snuje plany o 70 kilku małych reaktorach jądrowych. To trochę tak wygląda, jakby w każdej gminie elektrownia jądrowa. To jest projekt do zrealizowania?
Panie redaktorze, ja jestem człowiekiem praktycznym i staram się skupiać na tym, co jest naprawdę możliwe i realne. Realne jest zbudowanie w ciągu najbliższych 20 lat 6 reaktorów, to co mamy zapisane w programie rządowym, dużych reaktorów. I prawdopodobnie będzie realne uruchomienie kilku tych małych reaktorów, ale data tego jest nieokreślona, dlatego że ciągle jeszcze nie ma żadnego, który by funkcjonował.
Daniel Obajtek mówi 28, czasami 27, 29, licznie.
Panie redaktorze, znaczy, proszę zapytać pana prezesa Obajtka, skąd ma te daty.
Pan w nie wierzy, czy nie wierzy?
Ja po prostu uważam, że dekada lat 30. w sposób nie do końca określony, czy to będzie środek dekady, czy może koniec dekady, to jest ten moment, kiedy ta technologia małych reaktorów może być rzeczywiście upowszechniona. I to ma swój sens. To jest źródło energii, które dla przemysłu w szczególności, bądź izolowanych terytoriów jest możliwe, jest być może będzie po prostu korzystne. A od strony biznesowej to jest, no cóż, to jest sytuacja, w której dojście do momentu, kiedy małe reaktory jądrowe będą produkowane w fabryce, podobnie jak na przykład duże samoloty, będą schodziły z taśmy produkcyjnej, to jest moment, kiedy rzeczywiście będzie można mówić o obniżeniu kosztów produkcji energii z tego źródła w przeliczeniu na jedną megawattogodzinę.
A właśnie ta energia z dużego i z małego atomu będzie tania czy droga?
Energia jądrowa, pytanie, ja mogę mówić o dużych, bo ja nie znam kalkulacji biznesowych dotyczących małych elektrowni, małych tych SMR-ów.
Nie znaczy ich nie ma.
Natomiast znam je dotyczące klasycznych, można w tej chwili powiedzieć, ale ciągle bardzo pożytecznych, dużych reaktorów. I energia z elektrowni atomowej jest energią konkurencyjną, jeżeli liczymy czas żywotności elektrowni w granicach 60 lat, tak jak to jest w tej chwili.
Atom to będzie taka łódka, taka arka niemalże, która pozwoli nam przepłynąć przez morze unijnych projektów klimatycznych?
To jest konieczność dla Polski. Potrzebujemy stabilnego źródła energii elektrycznej czy ciepła w konsekwencji. Atom jest takim źródłem. Potrzebujemy tego stabilnego źródła, jeżeli mamy równocześnie, a chcemy, rozwijać cały ten dział odnawialnych źródeł energii, które są niestabilne, które wymagają zaplecza w postaci elektrowni, które mogą produkować energię niezależnie od pory dnia, roku i tak dalej, prawda? Od warunków atmosferycznych. I atom to zapewnia. Chociaż tutaj może warto powiedzieć, że w tej chwili podnoszą się głosy na poziomie europejskim, które postulują potraktowanie elektrowni atomowej jako źródła dyspozycyjnego dla operatorów, podobnie jak wszystkie inne źródła. To by oznaczało, że ta ogromna zaleta elektrowni atomowej, polegająca na tym, że ona pracuje stabilnie, że pracuje 8 tysięcy godzin w ciągu roku, że wykorzystywana jest w ciągu, że jej moc jest wykorzystywana i możliwości w 90%, że to będzie ograniczane. I to jest znowu pomysł czy postulat, który faktycznie rzecz biorąc ma sprzyjać konkurencji w produkcji energii tym, którzy nie lubią elektrowni atomowych. Bo tu jest oczywiście konkurencja, a my chcemy w Polsce, żeby to nie była konkurencja, tylko żeby to była współpraca. I w tych latach 40., tak jak to planujemy, powinniśmy mieć możliwość pobierania energii ze zróżnicowanych źródeł i technologii, bo wtedy będziemy o wiele bardziej bezpieczni, niż gdy polegamy tylko na jednej. W tej chwili mamy węgiel, który jest podstawą, i borykamy się z tymi regulacjami na poziomie Unii Europejskiej, które nam ten węgiel ograniczają. A my mamy faktycznie nieomalże monokulturę węglową. W związku z tym te wpływy polityczne z poziomu Brukseli, Berlina, one bezpośrednio uderzają w naszą gospodarkę i w nasze bezpieczeństwo energetyczne.
To rzeczywiście jakby odciąć węgiel, czy jakby wyrobić sobie cnotę na odpowiedniej transformacji energetycznej, można by lepiej grać z Brukselą?
Z Brukselą w ogóle trzeba, pan redaktor używa słowa grać. Zachowanie naszego państwa, polityka naszego państwa w Europie, w Unii Europejskiej powinna być wyznaczana polskimi interesami przede wszystkim. Jeżeli jesteśmy przekonani, że któraś kwestia jest żywotnym polskim interesem, to po prostu musimy je bronić na każdym poziomie, także w Brukseli, także w Berlinie, Paryżu i we wszystkich innych stolicach, z którymi oczywiście mamy bardzo dobre kontakty, w związku z tym możemy zawsze nasze argumenty przedstawić.
Dobrze, to ja wrzucę granat polityczny naszej rozmowy. 11 grudnia roku 2020 premier Mateusz Morawiecki podjął słuszną decyzję, czy niesłuszną?
To jest problem, który jeszcze będzie rozważany. Czy można było wtedy ostrzej? To nie jest kwestia...
Żeby była jasność, bo enigmatycznie się wypowiedziałem, chodzi, że wówczas na Radzie Europejskiej przyjęto założenia i pewne kierunki, tak, z których się urodził pakiet Fit for 55.
Tak, Polska wtedy uzyskała, pan premier Morawiecki uzyskał zapis, który był zapisem szczególnym dla Polski. To znaczy, że warunki praktyczne dochodzenia do neutralności emisyjnej w Unii Europejskiej będą dla Polski sformułowane w sposób szczególny, dlatego że my jesteśmy szczególnym krajem właśnie z energetyką opartą w olbrzymiej części na węglu. Problem jest innego rodzaju, można powiedzieć. powiedzieć. Tak naprawdę on jest oczywiście również problemem politycznym i strukturalnym w Unii Europejskiej. Otóż w tej chwili ten pakiet przez pana Timmermansa przedstawiony, on zawiera kilkanaście, już 12 czy 13 pakiet legislacyjnych projektów czy propozycji i z wyjątkiem dwóch, wszystkie są w tej chwili zinterpretowane jako te, które mogą być decydowane kwalifikowaną większością głosów, czyli bez prawa weta. No, to jest kwestia oczywiście interpretacyjna, dlatego że jeżeli by on, cały pakiet był traktowany jako dotykający kwestii energetycznych w Unii Europejskiej, to wtedy wszystkie te projekty legislacyjne powinny być decydowane w konsensusie.
Tak pewnie nie będzie,
ale
wola polityczna jest inna.
Ale jest tak, że Timmermans i część europejskich polityków interpretuje to inaczej, że to dotyczy klimatu, środowiska, a wtedy jest w innym koszyku decyzyjnym, jeżeli chodzi o formalizm w Unii Europejskiej. I jak mówię, to jest kwestia, jak to chyba czasem się mówi, czystej polityki. I jeżeli to jest kwestia czystej polityki, no to trzeba po prostu próbować twardo politycznie negocjować.
Czyje interesy polityczne, ten czysto polityczny, ta decyzja i ten pakiet chyba też czysto polityczny wyraża?
On wyraża interesy kilku czy wielu grup w tej chwili, ale niewątpliwie jest w interesie tych grup biznesowych w Europie, które zainwestowały w produkcję urządzeń do odnawialnych źródeł energii. I to są ci, którzy naprawdę zainwestowali duże pieniądze. Oni nawet nie liczą na to, że w tej chwili będą zarabiali na budowaniu wiatraków czy budowaniu paneli.
Rozumiem, żeby zarobić, muszą to przepchnąć.
Oni mają w tej chwili przemysł, no głównie w Niemczech, ale nie tylko, który produkuje te śmigła, produkuje te turbiny, produkuje, mówiąc krótko, takie urządzenia, które chce sprzedać, bo już Niemcy są zabudowane i lokalne rynki są wykorzystane. W związku z tym, jeżeli chce się uzyskać dalsze dochody z tej produkcji, to trzeba namówić albo zmusić innych do tego, żeby poszli tą samą drogą i kupili tę produkcję. I to jest jedna grupa, bardzo poważna, lobbystyczna, poważny przemysł, poważne pieniądze, które mają polityczne wpływy. Ale oczywiście też jest tak, że jest kwestia związana z poglądami na temat zmian klimatycznych globalnie. I tutaj oczywiście są osoby, są ludzie, są politycy, są środowiska, są organizacje, które uważają, że wszelkie działania zmierzające do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i to jak najszybciej są korzystne dla ludzkości i że trzeba to jak najprędzej i szybciej przeprowadzać. I ta idea, czy może powinna powiedzieć czasem ideologia już, ona zawraca w głowach bardzo wielu osób. I to jest poważna sprawa, bo to są dobrzy ludzie, którzy po prostu wierzą, że działają na rzecz dobra ludzkości.
Gościem poranka wnet Piotr Naimski. A co właściwie dla nas oznacza wejście pakietu Fit for 55 w takim kształcie, jaki jest teraz przed trilogiem, przed Radą Europejską?
Koszty.
Jak duże?
Trudno to oszacować. Naprawdę trudno oszacować, ale to są rzędu? Koszty w setkach miliardów. I jak mówię, trudno, bo panie redaktorze, to jest tak, że przewidzieć, co się będzie działo w gospodarce w ogóle, ale w szczególności w tym sektorze energetycznym czy energetyczno-klimatycznym w perspektywie 30-40 lat, a o takiej perspektywie mówimy, to najbardziej biegli analitycy, którzy siedzą przy tych Excelach, komputerach, analizują mają trajektorie wyrysowane na papierach różnych, wykresy. Oni po prostu tego nie wiedzą.
A Franz Timmermans wie?
Też nie wie. Ale też nie wie. Ale on jest ideologiem. Albo rzecznikiem biznesu, albo jedno i drugie. I wtedy nie jest ważne. I wtedy nie jest ważne, jakie skutki będzie miało to działanie w praktyce, bo każda rewolucja, a to jest rewolucja w energetyce, zapewne tak uważają ci, co to przeprowadzają, no godzą się z tym, że wymaga ofiar. Tylko dlaczego Polska ma być największą ofiarą?
Zrobimy wszystko, aby przepisy pakietu Fit for 55 nie weszły w życie. To są obciążenia ponad miarę, powiedział wicepremier Jacek Sasin. Co możemy zrobić?
Pan premier Jacek Sasin po prostu wyraża cel polskiej polityki.
A jak go zrealizować?
No, trzeba po prostu próbować przekonywać, trzeba znajdować forma na poziomie formalnym, nawet drobne czasem takie elementy, które można przechylić w sensie praktycznym, na poziomie praktycznych ustaw, regulacji na naszą korzyść. A może się okazać, że te koszty będą tak wielkie, że Polska po prostu nie będzie mogła tego ponieść i wtedy trzeba po prostu odmówić wykonania.
Czasami jest tak, że w Polsce mamy takie tradycje, że z rewolucjami się walczy, a nie z nimi się dogaduje.
Mamy różne tradycje. Z rewolucjami się walczy, czasem się z nimi wygrywa, czasem niestety rewolucje nas pokonały.
Jak będzie w tym wypadku?
Niech pan nie żąda ode mnie profetyzmu.
Panie ministrze,
trzeba praktycznie próbować robić to, co się da, to, co jest najlepsze dla kraju dzisiaj, jutro, pojutrze, to, co się daje przewidzieć. Po prostu trzeba być aktywnym, nie można biernie czekać.
A co mają zrobić zwykli Polacy, tacy jak ja na przykład, którzy mają dom albo mieszkanie i nie wiedzą, czy jak wymienią kocioł gazowy, to po raz ostatni go wymienili, czy jeszcze będzie mieli szansę, albo czy już mają sprzedać dom i szukać takiego miejsca, gdzie uda im się zapłacić rachunki za energię?
Niepewność w tej kwestii dotyczy zarówno państw na poziomie rządowym, jak i obywateli, którzy tę energię pobierają. Jest obowiązkiem rządu zapewnić wszystkim obywatelom bezpieczny dostęp do energii. Rząd musi robić wszystko, żeby się z tego wywiązać. I to jest priorytet, to jest najważniejsze, żeby ta energia była dostępna. To zresztą się dzieje, jak widzimy, w ciągu ostatnich 2-3 lat, dlatego że te pieniądze, ogromne pieniądze, które zostały z budżetu przeniesione faktycznie rzecz biorąc do obywateli w dopłatach do cen energii, to jest praktyczny wyraz tego, o czym mówię. Rząd
zapewnia. Ale takie można wiecznie.
To jest...
Chyba, że można, że będziemy wiecznie dopłacać miliardy złotych do tego, żeby realizować politykę klimatyczną.
To jest kwestia też i przyjrzenia się jeszcze raz w strukturze rynku, czyli tego, jak to się... jaka jest relacja między tymi, którzy produkują energię, także w Polsce, tymi, którzy przesyłają energię, tymi, którzy inwestują w źródła energii i tymi, którzy muszą za to zapłacić. W tej chwili wydaje mi się, że jest duża nierównowaga pomiędzy tymi, którzy inwestują i zarabiają bardzo dużo pieniędzy i tymi, którzy muszą za to zapłacić. Wszystko jedno, czy bezpośrednio, czy poprzez dopłaty de facto ze Skarbu Państwa.
Konkluzja jest taka, polska gospodarka wytrzyma pakiet Timmermansa, czy nie wytrzyma w tym kształcie?
Polska gospodarka jest mocną gospodarką, Polska jest dużym krajem i cały pakiet Fit for 55 nie jest zapowiedzią klęski polskiej gospodarki czy Polski, natomiast może być albo lepiej, albo gorzej. I jeżeli będzie wprowadzony w formie niedobrej dla polskiej energetyki, to będzie bardzo dużym obciążeniem i to tyle, ale Polska naprawdę różne rzeczy przetrwała i także przetrwamy Fit for 55.
To nie jest
Nie trzeba być tutaj skrajnym pesymistą, po prostu trzeba wierzyć w siebie.
Piotr Naimski był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Minęła godzina 9, czas na serwis informacyjny, a ja Państwu dziękuję za uwagę. Słyszymy się, mam nadzieję, w poniedziałek.
Dzień dobry, jest 9:02 w tym wydaniu wiadomości. Stan relacji w Zjednoczonej Prawicy, komentarz Krzysztofa Sobolewskiego, Wołodymyr Zełański leci do Hiroshimy oraz spekulacje na temat zdrowia Łukaszenki. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Solidarna Polska to teraz suwerenna Polska, która sugeruje możliwy samodzielny start w nadchodzących wyborach. Zjednoczona Prawica, idąc do wyborów, ma większe szanse zjednoczona niż podzielona czy rozczłonkowana, mówił w Poranku Wnet sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.
Umowa koalicyjna była z Solidarną Polską, suwerenną Polską rozmawiamy. Trudno, żeby obowiązywało coś, czego nie było, bo z suwerenną Polską nie było umowy koalicyjnej. Wszystko jest przed nami i zresztą o listach Zjednoczonej Prawicy na najbliższe wybory będziemy tak naprawdę rozmawiać i decyzje będą zapadać najwcześniej w okresie wakacyjnym. To... Czasami nie trzeba oficjalnych rzeczy. Gentleman's agreement też obowiązuje w polityce. Niektórzy o tym zapominają.
Mówił sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Cała rozmowa na Wnet.fm. Prezydent Ukrainy weźmie udział w szczycie 7 najbogatszych państw świata w Japonii. Wołodymyr Zełenski ma w sobotę przybyć do Hiroshimy. W niedzielę, w trzecim i ostatnim dniu posiedzenia G7, ukraiński przywódca ma wygłosić przemówienie do uczestników spotkania. Głównym tematem szczytu ma być wojna na Ukrainie i nowe sankcje wobec Rosji. Mają one objąć import diamentów z rosyjskich kopalń i ponad 300 obywateli Rosji oraz rosyjskie statki i samoloty. Kraje G7 planują wprowadzenie systemu śledzenia diamentów, aby ułatwić określenie ich pochodzenia, a tym samym zmniejszyć liczbę drogocennych kamieni pochodzących z Rosji. Ma to być poważne uderzenie w gospodarkę reżimu Władimira Putina, gdyż do tej pory handel rosyjskimi diamentami nie był praktycznie ograniczony i nadal przynosi Rosji zyski. W 2021 roku wyniósł $4 miliardy. Amerykańska administracja chce ograniczyć eksport nowoczesnych technologii. Rząd w Londynie sankcjami obejmie 86 firm i osób związanych z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym, metalurgicznym, energetycznym i stoczniowym. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. O szczegółach mówił w Poranku Wnet Dmytro Antoniuk.
Dzisiaj w nocy też był kolejny atak na całą Ukrainę i słychać były wybuchy we Lwowie i w Krzywym Rogu. Kijowem zostało wszystko zastrzelone, w nas zapuskał wróg, wystrzeliwał te irańskie drony. Nic nie spadło na Kijów i nic nie spadło na Lwów. Tam skutecznie działała przeciwrakietowa obrona. Niestety są ranni w Krzywym Rogu.
Mówił Dmytro Antoniuk. Rosjanie nadal koncentrują swoje główne wysiłki w okolicach Łymana, Bachmutu, Awdiwki i Marinki. Na wskazanych odcinkach frontu doszło do 29 starć. Trwają ciężkie walki o Bachmut. Wciąż wątpliwości wzbudza stan zdrowia białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Część osób spekuluje, że Łukaszenka udaje chorobę, inni, że mógł zostać otruty na zlecenie Kremla. O potencjalnych motywacjach takich posunięć mówił na antenie Radia Wnet prezes Fundacji Młode Kresy Mirosław Kapcewicz.
Ale w Rosji też zbliżają się wybory prezydenckie. Putin, żeby ustabilizować sytuację w swoim kraju, żeby pokazać, że mimo wszystko jest silnym przywódcą, który kontroluje sytuację, musi odnieść jakiekolwiek zwycięstwo. Jeżeli na Ukrainie nie da się tego zrobić, wydaje mi się, że w ogóle dla Rosji będzie sukcesem to, że oni w jakiś sposób zamrożą, zawieszą ten konflikt, nazwijmy tak, tymczasowo, to zwycięstwo Władimir Putin akurat mógłby odnieść na Białorusi. Na przykład aneksja.
Mówił prezes Fundacji Młode Kresy Mirosław Kapcewicz.
Prognoza pogody.
Dziś duże zachmurzenie, jedynie na północnym zachodzie kraju początkowo małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego. Miejscami opady deszczu w całym kraju, w Tatrach i w Bieszczadach możliwe są lokalne burze. Temperatura maksymalna 14 stopni we Wrocławiu, Krakowie i Bydgoszczy, 15 w centrum, 17 w Lublinie, 18 w Białymstoku.